będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam oraz przybyłych do naszego studia gości. Dzisiaj są z nami pani Wiesława Kowalska, pedagog, animatorka Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji na Jasnej Górze.
Szczęść Boże. Cześć Boże.
Jest również pan Andrzej Kowalski. Cieszymy się pana obecnością.
Szczęść Boże.
Oraz pani Teresa Pastuszka-Kowalska, artystka, rzeźbiarz z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy. Witamy również panią.
Szczęść Boże.
O czym dzisiaj chcemy rozmawiać? Dzisiaj chcemy mówić oczywiście o rodzinie, o nie tyle o jej zagrożeniach, ale nade wszystko o tym, jak ocalić ją od zagrożeń. A są trzy takie punkty, dzięki którym rodzina może być ocalona od tych wszystkich zakusów złego, które na nią czyhają. Modlitwa, post, jałmużna. O tym dzisiaj chcemy porozmawiać, by przez te formy ocalić rodzinę. Pani Wiesławo, dlaczego akurat post, jałmużna i modlitwa są tymi trzema punktami, tą triadą, która może ocalić rodzinę od wszelakich zagrożeń, które na nią czekają?
No myślę, że dlatego, ponieważ to są potężne środki, zapomniane niestety w Kościele ostatnio, bo są środki ubogie. My przeważnie korzystamy z tych środków bogatych, natomiast no myślę, że wciąż za mało jest rodzin, które by się wspólnie modliły razem. Są oczywiście takie rodziny, ale jest ich wciąż za mało. Natomiast jeśli chodzi o praktyki ascetyczne, to one zupełnie znikają z naszych praktyk chrześcijańskich. Mam tu na myśli takie prawdziwe posty i praktyki ascetyczne, w które jako rodzice wprowadzaliśmy swoje dzieci, a przedtem my jako dzieci byliśmy wprowadzane przez naszych rodziców. I myślę, że teraz to już niestety gdzieś się rozwadnia, a szkoda, bo post i modlitwa to jest potężny środek przeciwko wszelkim problemom, przeciwko złu, które atakuje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, rodzinę. I dlatego my dzisiaj chcieliśmy powiedzieć o tych środkach ubogich, a także podzielić się naszym doświadczeniem naszego życia, jak te środki ubogie również naszą rodzinę ubogaciły, bardzo często nam pomagały w trudnych problemach, w jaki sposób pomagają teraz naszym dzieciom i zaprosić wszystkich Państwa również do takiej wielkiej modlitwy, która jest połączona z wyrzeczeniami, z praktykami ascetycznymi. Jest to wielka nowenna ekspiacyjna z Janem Pawłem II.
Czy dzisiaj, w XXI wieku, kiedy świat jest taki zalatany, my wszyscy jesteśmy bardzo zabiegani, kiedy rodzina, praktycznie członkowie rodziny mijają się w przedpokojach albo w drzwiach, w pogoni za kolejnymi obowiązkami, no bo taki jest rytm życia, jest jeszcze miejsce na modlitwę wspólną, na post, na jałmużnę, na te klasyczne, tradycyjne formy Kościoła, którymi Kościół żył od tysiącleci?
Myślę, że być powinien. Czy jest? No jest go, myślę, tak patrząc od strony praktycznej, na zabieganie rodzin, na warunki, w jakich rodziny żyją. Na to, że często ludzie młodzi niestety są w pracy wykorzystywani, przebywają też dużo dłużej w tej pracy niż my przebywaliśmy kiedyś te 8 godzin, prawda? I wracając do domu, zarówno mama, jak i tata są często bardzo zmęczeni. Natomiast myślę, że można tak zagospodarować sobie czas, żeby z tego czasu kilkanaście minut na tę wspólną modlitwę znaleźć. Jest to kwestia wygospodarowania, bo wiem, że my też byliśmy rodzicami bardzo zajętymi. Mój mąż wracał do domu późno, a jak ustaliliśmy pewne godziny, do których razem zapraszaliśmy dzieci, by wspólnie się modlić, to potem dzieci pamiętały o tym i one, jak się zbliżała już konkretna godzina, zapalaliśmy świeczkę i dzieci same nas zapraszały do modlitwy. Mama, tata, modlimy się. Myślę, że to powinno po prostu wejść w jakiś rytm naszego dnia i wtedy będzie nam łatwiej.
Panie Andrzeju, jest to możliwe?
Jest to możliwe, tylko jak zwykle trzeba po prostu zacząć.
Czyli musi być postanowienie, dyscyplina i konsekwencja.
Dokładnie, bo jeżeli wierzymy w to, że wspólna modlitwa, że post coś daje, w jakiś sposób buduje nas i rodzinę, stwarza lepsze relacje, daje nam mądrzejszą postawę w życiu, no to wtedy nie jest trudno zdecydować, żeby tak. Ale żeby nie szukać nie wiadomo gdzie informacji o poście, no to dla mnie podstawą taką jest to, co powiedział Pan Jezus, kuszony przecież. Nie po to było kuszenie na pustyni, nie po to było 40 dni postu Pana Jezusa, żeby to poszło na marne. To jest jakiś punkt numer jeden, w którym Bóg mówi nieprzyjacielowi Boga, czyli szatanowi, że nie samym chlebem żyje człowiek.
Jest napisane, że nie samym chlebem żyje człowiek. Tak. My jesteśmy często zalatani, zabiegani w pogoni za ten chleb powszedni, ale czy tylko, czy też świat, który wbija się w życie naszej rodziny, który nadaje rytm życiu rodziny, który ciągle mówi, żeby mieć. Jan Paweł II przypominał nam o tym, żeby wciąż być. Pozwala na to być.
Tak, i to jest ta druga część, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga.
Państwo karmicie się w rodzinie tym Słowem Bożym.
Tak.
Systematycznie,
tak, codziennie. Systematycznie. My po prostu korzystamy ze Słowa Bożego poprzez czytanie Pisma Świętego albo słuchanie Słowa Bożego z przewodnikiem. Bardzo często słuchamy właśnie ojca Augustyna Pelanowskiego czy księdza Chrostowskiego, przechodząc przez kolejne księgi Pisma Świętego, i robimy to codziennie, robimy to w określonym porze, po prostu zostawiamy wszystko i słuchamy Słowa Bożego. I wtedy inaczej zupełnie układają się różne sprawy, inaczej patrzymy na siebie, inaczej potrafimy sobie przebaczyć, ale też dostrzec w sobie pokusę, grzech, który się zbliża, który gdzieś tam waruje pod drzwiami, żeby to jakby uprzedzić. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo szatan się boi. Boi się słów Pisma Świętego, kiedy przychodzą momenty kuszenia, czy trudne momenty w naszym życiu, to wtedy możemy, gdzieś tam Duch Święty nam podpowiada i możemy wydobyć gdzieś z serca te słowa, które zapamiętujemy w Piśmie Świętym. Ale skoro jesteśmy przy tym temacie postu i Słowa Bożego, to ja chcę jeszcze dodać taką rzecz, że bardzo często dzisiaj się mówi post, to takie staromodne, to nieważne. Otóż to nieprawda, to nieprawda. Pościli Izraelici, był taki dzień, sądny dzień tak zwany u Izraelitów, ale pościli również uczniowie w czasach Jezusa na pamiątkę pojmania w środy i w piątki. Był to post ścisły o chlebie i wodzie. Od III wieku, tak jak przeczytałam, poszczono 40 dni. Pierwszy posiłek dopiero był spożywany o godzinie 15, a w zakonach nawet, mam tu na myśli zakon benedyktyński, benedyktyńskich, przez 5 dni poszczono, posiłki były spożywane tylko w sobotę i w niedzielę. Pościli uczniowie, kiedy wybierali się, by głosić Ewangelię Chrystusa, to przed wyjściem pościli wiele dni, pościli ci, którzy przygotowywali się do Chrztu Świętego. I całe Pismo Święte, zarówno Stary, jak i Nowy Testament jest po prostu w bardzo wielu fragmentach pokazany, jak wielką siłę ma post. O tym mówił też Jezus, że modlitwą i postem naprawdę możemy bardzo wiele trudnych, beznadziejnych spraw, które się dzieją aktualnie w świecie, wyprosić u Boga, współdziałając.
Jak świat przewartościował z drugiej strony post, ponieważ często wiele osób jest w stanie poddać się drakońskim dietom, głodując wręcz.
Żeby schudnąć
na przykład i tak dalej, a Boimy się postu ścisłego, chociażby o chlebie i o wodzie, czy też postu jakościowego, czy ilościowego.
No my pościmy, prawda, od mięsa. Ja uważam, że to nie jest żaden post, dlatego że jeżeli ktoś w piątek zjada wspaniale przyrządzoną rybę albo inne potrawy, których jest wielka obfitość, to jest żaden post. Post musi kosztować. Ciało pragnie jedzenia, pragnie pokarmu. I tutaj mój mąż może powiedzieć, jak pościł o samej wodzie, co odkrył. Może podziel się, Andrzej, bo to ważne jest.
Tu jest takie bardzo mocne i podstawowe nieporozumienie. Na przykład modlimy się za kogoś, bardzo dobrze mu życzymy. Ktoś z przyjaciół naszych jest chory. I wiemy, że ponieważ w Piśmie Świętym Chrystus mówi, że modlitwą i postem możemy bardzo wiele, to my zatrzymujemy się raczej na fazie modlitwy. Modlimy się, prosimy w przeróżny sposób, natomiast nie dochodzi do tego drugiego momentu, a to jest jeden, jedyny moment, co my możemy Panu Bogu dać. No, co możemy dać Stwórcy od siebie samego? To, że będziemy w piękny sposób do Niego mówili w modlitwie, czy nawet skupiali się, czy wykonywali jakieś ćwiczenia kontemplacyjne. Owszem, to jest wszystko dobre i fajne, ale nie możemy dać nic z siebie, a post to jest dawanie siebie. Post my mamy, bo my mamy głód w sobie. Poszcząc mamy głód i to możemy Panu Bogu oddać. I jest to jakiś taki specjalny, jest to specjalne jakieś łącze z niebem, bo post uruchamia, ciało chce czego innego, czego chce duch. I to jest jak gdyby taka klepsydra. Albo się sypie w jedną, albo się sypie w drugą. Wiadomo, że człowiek syty, nie mówię to, że w jakimś określonym momencie, że ktoś się dużo, że tak powiem, najadł, tylko człowiek przyzwyczajany do tego, żeby dogadzać sobie w każdy sposób gastronomicznie, będzie się dogadzał w inny sposób. Będzie chciał więcej i pod siebie i zagarniać te wszystkie dobra, a doba ma tylko 24 godziny. Ten czas ucieka i w tym czasie można było zrobić coś zupełnie innego. To jest tak. Człowiek mówi w ten sposób: Panie Boże, pokaż cud, a ja wtedy w Ciebie uwierzę. A Pan Bóg mówi: zadecyduj, człowieku, i zrób coś dla mnie, a cud zobaczysz. I to jest, to nie ma możliwości, żeby wytłumaczyć, czy nawet dając własne przykłady, jak się pościło, jakie tam rzeczy się działy. To trzeba spróbować. To jest bardzo taka krótka, męska rzecz. Spróbować, spróbujcie i zobaczcie.
Pan spróbował i czego doświadczył, panie Andrzeju?
Ja doświadczyłem, na pewno nie jest to na kilka minut audycji, ale spróbuję się skrócić.
Minucie.
Tak, dobra, w porządku. Doświadczyłem tego, że jestem słaby. Doświadczyłem tego, kiedyś poszcząc na Mazurach, o wodzie tylko, przy bardzo ciężkiej pracy, po 20 godzin siedziałem przy komputerze w pokoiku zadymionym papierosami i piłem tylko wodę, nawet bez odrobiny chleba. I po kilku dniach, ja już dokładnie nie pamiętam, ile to było dni, i była już noc, wszyscy wyszli i znalazłem kawałeczek chleba. Naprawdę, to nie tego przysłowiowego pod szafą, rzeczywiście leżał pod szafą. Ktoś zgubił i był już twardy. Ja go odmuchałem z tego kurzu i byłem tak głodny i tak szczęśliwy, że to znalazłem, po prostu, że ucałowałem ten chleb. I zrozumiałem, jak jestem słaby, jak jestem od Boga zależny, jak On jest dobry, że mi ten chleb daje, że uzdoli mnie do tego, żebym na ten chleb mógł zarobić i dla siebie, i dla rodziny. I to są jakieś takie pierwsze rzeczy. Poza tym bardzo wyłaszczają się zmysły. Człowiek inaczej widzi, inaczej to, co go otacza, to tutaj Teresa może powiedzieć, to są takie dobre impulsy serca, które zaczynają widzieć Boga tam, gdzie do tej pory Boga nie było. Wzrasta ogromnie pokój. Poza tym człowiek, który pokonuje swoją słabość, staje się mocniejszy, mniej rozlazły, bardziej zdecydowany, po prostu staje się kimś bez jakiejś dumy, bez zaufania sobie, tylko właśnie zaufania Bogu. No, ale minęła minuta.
Przez jeden wniosek też mi się nasunął, słuchając pańskiej refleksji, pańskiego świadectwa, panie Andrzeju, że dzięki postowi można poznać jeszcze bardziej wartość chleba powszedniego.
No i dokładniej tak.
Eucharystycznego.
I siebie, i Boga, i miłości.
Tak. Pani Teresa Pastuszka-Kowalska jest również z nami. Pani też żyje postem, żyje modlitwą, żyje jałmużną.
Tak, modlitwa jest to taki czas kontemplacji, który właściwie przenika zarówno życie rodzinne, jeśli jest w mojej rodzinie, staramy się podtrzymywać właśnie tę tradycję, żeby ta modlitwa była. Mamy dwóch synów, My oboje z mężem jesteśmy w ruchu Équipe Notre Dame. To są takie wspólnoty Matki Bożej, kiedy się modlimy. Małżeństwa sakramentalne razem, spotykamy się, dzielimy się różnymi obowiązkami. Ale ta modlitwa właściwie, jeśli ona jest w rodzinie, ona przychodzi naturalnie. Może to być niekoniecznie jakiś długi czas. Może to być czas po prostu przy stole, przed posiłkiem. Może to być czas nawet błogosławieństwa się na drogę. To też jest bardzo ważne. Ale modlitwa jest też bardzo ważna w twórczości. Jeśli jej nie ma...
Pani jest artystką, rzeźbiarką.
Tak. Jeśli jest w twórczości, to wtedy jest łatwiej jakby nawiązać taką wewnętrzną harmonię i tak dialogować już głębiej. Z postem jest podobnie. Post porządkuje, dyscyplinuje. Człowiek nie jest wtedy taki osowiały, więcej ma takiej zdolności postrzegania. Więcej w tym jest głębi. Przecież ci, którzy pisali ikony, pościli, zanim po prostu przystąpili do tego, żeby zacząć w ogóle ikonę, żeby przystąpić do tego tworzenia.
Czy jałmużna i modlitwa i post mogą być źródłami inspiracji artystycznych?
W jakiś sposób przyczyniają się. To znaczy, jeśli nie ma tego przenikania, jeśli nie ma tych trzech elementów plus nasłuchiwania właśnie zarówno tego ducha, który daje tą iskrę Bożą, daje to natchnienie, no to właściwie jest taki chaos, który powoduje to życie, o którym tu przed chwilą była mowa, że po prostu ten świat za bardzo nas przytłacza, te obowiązki, ten rytm życia codziennego, że się gubimy. Jeśli tego nie ma, tej refleksji, tego zatopienia się w Bogu i tego pełnego dzielenia się, zarówno właśnie czasem, wiedzą, umiejętnościami, swoją jakąś taką głębszą potrzebą bycia nie tylko z bliźnim, ale właśnie z istotą, która nad nami wszystkim jest, to wtedy właściwie jest tylko takie spłycanie tematów.
Ale chyba w Pani przypadku, szczególnie jako artysty, osoby obdarzonej dodatkowymi innymi talentami wyrażania siebie i relacji Pana Boga, właśnie sztuka, rzeźba jest tym dzieleniem się doświadczeniem Boga.
No, jeśli to się uda artyście, to jest wtedy największy właściwie, jeśli można to nazwać, sukces, prawda? Jeśli się uda właśnie podzielić, jeśli odbiorca wyczuje właśnie ten moment i odbierze to, co artysta, akurat na przykład w tym przypadku ja, chcę przekazać. Niektóre prace robimy wspólnie z mężem, tak jak w przypadku ostatniej drogi krzyżowej do świętego Franciszka, do szkoły. Jeśli to uda nam się pokazać, czy mnie, jako osobnemu twórcy, i znajdujemy odzwierciedlenie w tym, że ktoś przyjdzie i się podzieli i faktycznie odczuwa takie, dzieli się tymi swoimi refleksjami i faktycznie jest to samo, co zamierzyłam, no to wtedy można mówić o tak zwanym sukcesie, takim zawodowym, jakiejś satysfakcji. Aczkolwiek nie po to się tworzy, żeby była tylko ta satysfakcja. To jest coś więcej, prawda?
A czy można tworzyć bez Pana Boga?
No dla mnie, ja uważam, że nie. Natomiast no, myślę, że niektórzy...
Artyści, którzy unikają Boga.
No to znaczy próbują zaćmić jakby.
Czy wtedy można mówić o prawdzie w sztuce?
No o prawdzie absolutnej to pewnie nie.
Mówimy dzisiaj o modlitwie, poście i jałmużnie w kontekście rodziny. To są ścieżki, źródła, strumienie, które mogą ocalić rodzinę. Modlitwa jest dla nas czymś naturalnym. To jest tak jak oddychanie. Post jest już czymś bardziej trudniejszym w naszych relacjach z Panem Bogiem, a jałmużna?
No jałmużna? Myślę, że się wiąże jednak z postem, bo na przykład jak my wprowadzaliśmy praktyki ascetyczne wśród małych dzieci, a nasze dzieci już od trzeciego, czwartego roku życia potrafiły rozróżniać okresy liturgiczne, że to jest okres, prawda, w którym oczekujemy na Pana Jezusa, zapalaliśmy poszczególne świece, modliliśmy się wspólnie, ale też w tym okresie był taki okres wzmożonego czuwania. Tak samo jak i w okresie Wielkiego Postu, kiedy można było głębiej wejść w treści związane z męką Pana Jezusa, wytłumaczyć dzieciom i do tej pory mamy wspaniałe rysunki. Tu akurat żałuję, że nie wzięłam właśnie różnych momentów z męki Pana Jezusa, bo dzieci to bardzo przeżywały. Jednocześnie chciały, widząc nas poszczących, coś dać siebie. Oczywiście rodzice, jako rodzice nie namawialiśmy dzieci do postu o chlebie i wodzie. Dzieci musiały normalnie jeść, ale dzieci rezygnowały ze słodyczy. Dzieci rezygnowały z różnych rzeczy, które lubiły, na przykład z dobranocki, czy w jakiś sposób włączały się do tej modlitwy naszej. I to było odkrywanie dzieci odkrywały radość w tym wszystkim i my z kolei uczyliśmy się od dzieci, bo na przykład Weronika, pamiętam, miała 5 lat, jak przez cały okres Wielkiego Postu postanowiła nie jeść słodyczy. I naprawdę ja byłam z tym zdumiona, bo od czasu do czasu ktoś tam przynosił jakieś słodycze, wtedy bardzo trudno było je dostać, czekolado podobne były i tak dalej. I ja miałam ochotę zjeść i ona mówiła, mama weź, ale wiesz, mnie się naprawdę nie chce, ale ty mamusiu spróbuj. I ja się wstydziłam po prostu, no jak to ja jako mama ulegnę, gdy tymczasem moje dziecko tak bardzo mocne postanowienia gdzieś w swoim małym sercu ma. To było dla mnie zdumiewające, ale widziałam też walkę dzieci z pokusami. Na przykład był taki moment, kiedy sąsiad przyniósł, pamiętam, na kartki wykupioną jakąś wędlinę. I Ania, nasza córka, która tak zawsze lubiła, prawda, troszeczkę na jedną, troszkę na drugą stronę, zbliżała się do lodówki, widziała, patrzyła, czy ktoś nie widzi. No i ja tak się schowałam, obserwowałam, czy pokusa zwycięży, czy nie. A pamiętam, że był to czas, w którym ona właśnie podczas modlitwy porannej powiedziała, że będzie postować, tak, czyli pościć. Otworzyła, wyciągnęła szynkę, zjadła jeden pasterek, drugi. Przy trzecim córka najstarsza weszła i upomniała, mówi, jak ty, Aniu, dzisiaj przecież jest post. A ona na to mówi, tak, ale ja dzisiaj od słodyców postuję, a synka to nie słodyc. Czyli zwyciężyła inteligencja, a jednocześnie właśnie były takie walki, w których dzieci musiały pokonywać same siebie. I co to dało? Dało to, że po takim poście, my wszyscy, ponieważ wtedy należeliśmy do Akademickiej Wspólnoty Rodzin, w piątki szliśmy na wspólną mszę świętą, i o godzinie 9:00 była wieczorem adoracja, msza święta i do takiej dużej puszki jałmużny postnej składaliśmy te ofiary z danego dnia, które moglibyśmy wydać po prostu na jedzenie, żeby mogli się podzielić biedni. Druga rzecz to, że dzieci w sposób naturalny weszły w modlitwę, którą mieliśmy zawsze razem, ale jednocześnie w tych okresach liturgicznych, czy w piątki, w posty i w praktyki ascetyczne. Dało to, że wzrastając w tym, stało się dla nich coś tak bardzo normalnym, to poszczenie, czy jakby wyrzekanie się, czy dzielenie się z kimś innym dzięki temu, bo można odkryć też człowieka potrzebującego przy okazji, że kiedy przeżywała rodzina nasza trudności, to myśmy się zbierali na tak zwane godziny, prawda, szczerości i mówiliśmy do siebie, no przeżywasz trudności, masz w tej chwili pewne problemy, my to rozumiemy, kochamy ciebie i w twojej intencji, kiedy te problemy miał syn, tata podejmował post. Ja podejmuję post o chlebie i wodzie. Ja podejmuję taką czy inną praktykę. Dziewczyny mówiły, ja zrobię to czy tamto. Czyli coś dawały z siebie. I okazało się, że to było bardzo skuteczne, bo gdzieś ten bunt czy jakiś problem mijał. Kiedy mąż stracił pracę, nawet nie wiedzieliśmy, że syn poszedł z pielgrzymką tylko o chlebie i wodzie, ale już w połowie tej trasy pielgrzymkowej tata mógł dołączyć, bo otrzymał pracę. I dzieci widząc również, czym jest post, że połączony z modlitwą naprawdę jest bardzo skuteczny, wyszły w to i dla nich w tej chwili nie ma żadnego problemu. Dzielenie się, czy jałmużna, czy ofiarowanie czegoś, co mogę oddać, ale tak dyskretnie, że widząc człowieka potrzebującego, po prostu idę z tą pomocą w swoim środowisku, czy to jest osoba starsza, chora, niepełnosprawna. Czyli dzielę się również tym
dzieci
dobrem.
Dzieci nie dziwiły się tym, że w pewnym momencie wchodzi do naszego małego mieszkania dziadek, który poszukał po śmietnikach i że u nas nocuje,
że
staje się naszym domownikiem, że przychodziły jakieś babcie, które nie miały gdzie nocować w tęgą zimę i powiedziały, że im jest tak dobrze, że one już tutaj
zostaną z nami.
Tak, bo pytamy się jak w ogóle, co planują już tak pod wieczór. Dwie babcie przyszły, powiedziały, że to jest tak fajnie i tak miło, że tak naprawdę to one tutaj zostaną. I robiły się rozliczne komplikacje, no bo na przykład jest jedna łazienka, babcia poszła i nie było jej pół godziny, a dzieci po prostu nie mogły wytrzymać, tato, mamo, kiedy babcia wyjdzie. Ale nie było to już niczym dziwnym, że ktoś puka do drzwi i przychodzi mówi, że jest głodny.
I nie jest niczym dziwnym dzisiaj, kiedy przechodzą pewne trudności. Bo w tym wzrastały i nauczyły się dzielić. I myślę, że to jest największy zysk. Modlitwa, która gdzieś w zatrzymaniu, w biegu zatrzymuje człowieka i z tej modlitwy, tak jak powiedziała Matka Teresa, rodzi się wiara, z wiary miłość, a z miłości potrzeba służby. To jest ze sobą jakby bardzo mocno powiązane.
Dzieci też bardzo łatwo wchodzą właśnie w takie sytuacje, jeśli dom właśnie ma jakieś tematy do zaoferowania. I ja akurat w tym momencie sobie przypominam, na początku postu robiliśmy aukcję dla małego Adasia, który jest chory na nowotwór złośliwy. Ksawery, młodszy nasz syn, zrobił bardzo dużo takich gadżetów, jakby, które potem można było jakby nabyć. Takie towarzyszące aukcji fanty właściwie bardziej niż gadżety. Natomiast starszy syn, który już jest na grafice, po prostu zrobił kosztem swojego wolnego czasu bardzo dużo włożył pracy, bo zrobił zaproszenia, cały katalog, układ, plakat. To też jest forma takiego i właściwie też nie oczekiwał, że cokolwiek poza naszym dziękuję i za taką właśnie chęcią pomocy nie oczekiwał. I to było bardzo piękne ze strony Filipa i Ksawerego. Także nasze dzieci, widząc, że my jesteśmy w to zaangażowani, że robimy to, bardzo, bardzo chętnie się włączają.
Czyli w sposób naturalny dzieci przejmują i przyjmują postawę rodziców po to, by ją potem gdzieś kontynuować. Ale państwo też, jeżeli chodzi o rodziców, jeżeli chodzi o małżeństwa, pochodzą z różnych rodzin, z różnych kultur, z różnych tradycji. I teraz jak to wszystko pogodzić w życiu rodzinnym?
Jak pogodzić? No ja myślę, że Duch Święty daje myśli, natchnienia, daje tę jedność.
Czyli jest modlitwa jako fundament.
Modlitwa jest fundamentem i my po prostu tutaj mamy właściwie jeszcze ten temat dzisiaj postu, bo wchodzimy w okres Wielkiego Tygodnia już niedługo, ale po prostu ta modlitwa scala i ja mogę powiedzieć jedno, że w tych naszych czasach, kiedy dzieci były małe, bo one już teraz mają swoje dzieci, my nie mogliśmy nawet Pisma Świętego dostać. I jakby natchnienia, rozwiązanie problemów przychodziło w modlitwie. Potem oczywiście, jak już mieliśmy Pismo Święte, to się tylko potwierdzało, ale w tym Piśmie Świętym są wszystkie absolutnie odpowiedzi na pytania, których rodzice szukają, których poszukują dzieci. I mało tego, wspólne czytanie Pisma Świętego dało nam odkrycie takiego świeżego spojrzenia na Boże sprawy ze strony dzieci. To dzieci nam odkrywały Boga, bo to jest tak, że nie tylko rodzice wychowują dzieci, ale także dzieci wychowują rodziców. I często właśnie dzieci są tymi odkrywcami, które przynoszą treści zdumiewające samych rodziców. Tak było w naszym przypadku.
Najtrudniejsze pytania, jakie dostałam na temat wiary, to właśnie od dzieci.
Dzieci.
No, i oni najsurowsi są w ocenie, jeśli coś jest według nich.
Dzisiaj z naszymi gośćmi w studio telewizji Trwam i Radia Maryja rozmawiamy o poście jałmużnie i o modlitwie, czyli o tych czynnikach, które ocalają rodzinę i scalają rodzinę. Do wspólnych rozmów i do wspólnego świadectwa zapraszamy naszych widzów i słuchaczy. Numery telefonów do studia w Toruniu bez zmian, ale przypomnijmy je sobie. Oczywiście obowiązkowy kierunkowy numer 56 i dalej 657 00 11 i 56 657 00 12. Widzowie, słuchacze z zagranicy wybierają za oceanu 11, w Europie już 48 56 i dalej 657 00 13 657 00 14. Post jałmużna i modlitwę jako te czynniki, te elementy naszego życia, które ocalają, ratują rodzinę w dzisiejszej dobie, ale nie tylko, bo czasy, jeżeli chodzi o rodzinę, chyba zawsze były trudne.
Zawsze były trudne, ale skoro jesteśmy przy tym temacie, to mówię, ocalić rodzinę. Często są w sytuacji rodzin takie problemy i tak trudne momenty, że tylko naprawdę tę rodzinę może ocalić Bóg. Bo rodzina się rozpada, bo jest nagle jakiś krzyż, który jest tak ciężki, że bez tej mocy z wysoka nie damy rady, bo jest choroba, wobec której lekarze bezradnie rozkładają ręce. I tak było w naszej rodzinie. To dzięki modlitwie guz, który nasza córka miała w brzuchu, który miał być operowany, zagrażało to jej przyszłemu macierzyństwu, zniknął. To nasz syn został uzdrowiony w sytuacji beznadziejnej, kiedy lekarze mówili, że jeżeli w ogóle wyjdzie z zapalenia mózgu i z porażenia prawej strony ciała, będzie dzieckiem upośledzonym głęboko. Okazało się, że ta modlitwa uratowała syna. I dzisiaj jest już ojcem trójki swoich dzieci, chociaż przez 18 lat Pan Bóg zostawił w jego mózgu przedziwne świadectwo. On miał bardzo nieprawidłowy elektroencefalogram wskazujący na padaczkę, ale nigdy nie miał żadnego napadu padaczkowego. I to było takie zdumiewające również dla pani doktor neurolog, z którą rozmawialiśmy o Bogu. To były momenty takie, z których ja już kilka razy uciekłam z cmentarza. Tak mogę powiedzieć. 98 rok, kiedy lekarze stwierdzili, że muszę iść na onkologię, że jest to klasyczny guz mózgu do natychmiastowej operacji, kiedy ważyły się te moje losy. Mówiono też o chorobie Berla, o wylewie. No, diagnozy były bardzo poważne. I modlitwa, post, gorąca modlitwa przyjaciół sprawiła to, że to się w ciągu 3 dni te objawy się cofnęły. I takich przykładów w życiu naszej rodziny, w życiu bardzo wielu innych rodzin mamy wiele. Dzisiaj akurat nie mówimy tutaj o tym w sposób taki szeroki, bo mamy jeszcze temat.
Są jeszcze inne tematy. Poruszyć, tak?
Ale naprawdę ta modlitwa może ocalić, może rozwiązać problem, może sprawić to, że to małżeństwo, które się kompletnie rozpada, a wiele takich małżeństw również przez nasz dom przeszło, że się scala, że na nowo są ze sobą. My jesteśmy takim małżeństwem. My już praktycznie nie istnieliśmy. Bóg nas scalił. Jesteśmy małżeństwem, można powiedzieć, mimo trudów, przeszkód, krzyża, doświadczeń, małżeństwem jedności, które istnieje tylko dzięki temu, że Bóg nas ocalił, ocalił naszą rodzinę.
Pan Andrzej.
Jeśli można słowo o poście. Przed Panem Jezusem 40 dni pościli. Pościł Mojżesz, pościł Eliasz. Więc nasuwa się pytanie, dlaczego to są 3 mocne przykłady. Dlaczego Pan Bóg tak punktuje jak gdyby ten post i mnie samemu i zapewne wielu ludziom, którzy tego nie spróbowali, to się wydaje, że to jest jakieś po prostu stare, niemodne, jakaś taka mowa, że tak powiem, w kościele, namawianie do czegoś, co jest po prostu już nie z tej cywilizacji. Co się okazuje? Pan Bóg tak kocha człowieka, że tak, szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu i bez odpoczynku były różne systemy i żaden z nich po prostu nie przeszedł, bo człowiek musi to mieć. I tak samo z postem. Zapewne mało kto wie, że post o chlebie i wodzie powoduje bardzo jednoznaczną reakcję organizmu. Otóż wtedy w organizmie następuje przegląd każdej tkanki, brakuje energii, więc coś się musi spalić. I następuje przegląd poszczególnych tkanek i co się pali? Nie palą się tak zwane dobre komórki, które są morfologicznie w danej tkance takie jak trzeba. Zdrowe. Tylko palą się komórki nowotworowe. Więc czy to jest przypadkiem? Znowu jest to ta miłość Boża i to, co Pan Bóg daje od strony duchowej. Próbujcie pościć, a zobaczycie cuda.
Bardzo dziękuję.
To jeszcze przepraszam, bo to tak głupio wygląda, że mówimy my, nasza rodzina, to jest dla każdego, tylko myśmy spróbowali. Jedyna różnica między nami a kimś, kto sądzi, że to jest taka czcza mowa, to jest ta, że myśmy spróbowali.
Ale obecność też pani Teresy Pastuszki Kowalskiej też jest tego przykładem, dowodem i też pani chyba, no, z tego co wiemy, co rozmawiamy, ma i dzieli podobne doświadczenia.
Właściwie bez modlitwy, postu, jałmużny to jest życie takie niepełne. I rodzina, tak jak ja analizuję sobie moje 30-letnie, już w tym roku będzie rocznica, małżeństwo.
Tylko się cieszyć, Panu Bogu dziękować.
Mam szczęśliwie męża Dariusza od 30 lat. I jak tak można by było przeanalizować wszystkie te lata, to były różne, tak jak to często jest, że nie zawsze było łatwo, no ale jest to ratunek. Nasza rodzina, pomimo że taka malutka, bo nas jest czwórka, ta malutka nasza rodzina czterech osób, z tym, że no, oczywiście jesteśmy z rodzin szerszych i jest to taka oaza. Jest to oaza we współczesnym świecie pełnym niespodzianek, pełnym właśnie tych wszystkich zagmatwań, zawirowań. Jeśli my stanowimy to miejsce, gdzie możemy razem cieszyć się tym, że jesteśmy wspólnie, że możemy się pomodlić, że możemy coś z siebie dać, to jest to nasze takie szczęście bycia ze sobą, z Panem Bogiem. Nasz młodszy syn Ksawery pości od słodyczy, założył sobie, nie dzieli się z tym, jaką ma intencję, ale już kolejny miesiąc. Imponuje mi tym bardzo. Ja tak długo nie wytrzymałam, on już od stycznia pości, także Wielki Post też w to włączył.
Ktoś nie odkrywa zamierzenia i plany Boże.
Ja myślę, ojcze, że jest bardzo wiele takich rodzin, które poszczą, które jakby za mało dzielą się tym doświadczeniem. Mało jest
drugich, zachęcajmy się. Mamy telefon, tak, więc właśnie. Odbierzmy go. Halo, prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł. Panie
Pawle, witamy.
Szczęść Boże wszystkim Państwu w telewizji. Chciałbym powiedzieć tak, na pewno znamy taką modlitwę. Ona kiedyś jakoś tak, no, że tak powiem, zapisała w mojej świadomości, że jeśli chcesz, żeby twoja modlitwa poszybowała do nieba wprost, dodaj jej dwa skrzydła, jałmużnę i post. I no, już może jak więcej niż 10 lat, kiedy to po prostu do mnie dotarło, zacząłem to praktykować i był taki czas, że dostałem taką łaskę, że przez półtora roku byłem o chlebie i wodzie w środę i w piątki tylko. I tutaj to słowo mi mówi, że ja się staję w tym momencie bardziej czytelny dla Boga, bo ta modlitwa idzie do nieba wprost. Potem jest też ta sugestia taka, która wychodzi z tej Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi apostołom, dlaczego im się nie udało tego opętanego właśnie doprowadzić do normalności, bo do tego potrzeba właśnie modlitwy i postu. I teraz jeśli ja wezmę, uwierzę tej Bożej sugestii i potem ją zastosuję, to właśnie to, co Państwo mówicie, doświadczam cudu. W tym, powiedzmy, zmienia się scenariusz mojego życia, bo w tym scenariuszu znalazło się miejsce dla Boga i cud, który się pojawia, polega na tym, że w tej takiej, powiedzmy, za krótkiej dobie raptem się okazuje, że im więcej czasu poświęcę Bogu, tym więcej zyskuję Go dla siebie. Wiele spraw zaczyna się jakoś pomyślnie układać. No wszystko zmienia jakiś obraz. I to jest ta Boża odpłata. I trzeba po prostu zaryzykować i Panu Bogu zaufać. A poza tym jeszcze chcę powiedzieć, że rozumiem ten post jako takie szczególne eliminowanie pewnych, eliminowanie lub powstrzymywanie się od moich złych skłonności i nawyków. Ale to wszystko oczywiście musi być też poparte tym postem o chlebie i wodzie i prośbą do Boga, żeby tu się nie nazywało, że ja to o własnych siłach robię.
Bardzo dziękuję,
to może
Pawle.
Tyle.
Szczęść Boże, dziękujemy za to świadectwo.
No, my byśmy bardzo chcieli zachęcić wszystkie rodziny, żeby w jakiś sposób włączyły się do takiej wielkiej nowenny.
Bo... Zaraz o nowennie powiemy. Ja tylko chciałem jeszcze jedną sprawę zauważyć, jeżeli Państwo pozwolicie. Mówimy o poście, o modlitwie, o jałmużnie. Mówiliście Państwo również o tym, jak bardzo daje dobra ta modlitwa czy post, te formy, o których opowiadamy dzisiaj, dla rodziny. Kiedy trudności przeżywają członkowie rodziny, rodzina mobilizuje się, jednoczy. Ale rodziny mogą chyba i wspierać analogicznie inne rodziny.
A tak, w podobny sposób. Właśnie o to chodzi, że bardzo często to jest tak. Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem, a zobaczysz, że Bóg sam pośle ludzi, prawda? I to jest tak, że jakby... W tym wszystkim człowiek także odnajduje pokój i radość. I ludzie to widzą. My się tym dzielimy. I również w sytuacji, kiedy przeżywają sami jakieś wielkie trudności, podejmujemy modlitwę i podejmujemy post. Oczywiście niekoniecznie nawet o tym mówiąc, ale często jeśli to jest taka sytuacja bardzo trudna, zachęcając tych rodziców do wspólnej modlitwy. Mieliśmy taką sytuację, kiedy dziecko urodziło się, to było wiele lat temu, urodziło się dziecko z nowotworem. To dziecko miało nowotwór, począwszy od jamy ustnej, poprzez wszystkie narządy, były obrośnięte jedną wielką masą nowotworową. Rodzice nie byli specjalnie wierzący, ale my powiedzieliśmy, będziemy się modlić, będziemy pościć w intencji waszego dziecka, ale wy też trzeba, żebyście się modlili, nawet jeśli nie wierzycie, że Pan Bóg jest, czy może nie wierzycie w to, że może nastąpić cud. Dołączcie do tej modlitwy, tak jak potraficie. I oni rzeczywiście zaczęli się modlić. I co się stało? Operacja, która trwała ponad 13 godzin, właściwie w celach eksperymentalnych zrobiona była ta operacja, bo nikt nie dawał szans dziecku na przeżycie. Nie tylko się udało, ale dziecko z tego wyszło. I dziecko jest już dzisiaj kilkunastoletnim zdrowym chłopcem. A więc to dzielenie się owocami modlitwy i postu roznosi się tak jak kręgi na wodzie, bo jedni mówią innym i przekazują następnym osobom. Stąd trzeba o tym mówić.
Chciałem jeszcze na chwilę powrócić do telefonu. Pan tutaj, właściwie to pan odpowiedział na to pytanie, który do nas tutaj dzwoni, które mi zadał ksiądz. I rzeczywiście to jest pięknie sformułowane. Zmienia się optyka. To się zmienia optyka. To jakby przyszedł ten Pan Jezus z Ewangelii, nałożył to błoto na oczy i potem kazał je zmyć i gość otwiera oczy, on zupełnie inaczej widzi. I ludzie to widzą i wtedy nie ma takiego problemu, że teraz słuchajcie ludzie, tu się ktoś nawrócił, przyjdźcie, to my wam pomożemy. Bywało tak, że w pierwszym okresie nawrócenia po kilkanaście osób różnych, dziwnych przychodziło do naszego mieszkania, zadając nam bardzo trudne pytania, bo myśmy na te pytania nie znali odpowiedzi. I chodziliśmy akurat do ojca, przez którego fizycznie to nasze nawrócenie szło, na ulicę Długą. Sporządzaliśmy listę pytań i on nam szedł na górę i potem do siebie myślał nad tym, odpowiadał, a myśmy przekazywali to tym ludziom, bo modlitwa, owszem, deklaracje wszelkie słowne, owszem, wszystko co jest dobre, to jest dobre, ale przykład jest najlepszy.
Jeszcze chcę tylko powiedzieć coś bardzo ważnego, przeczytać właściwie, bo dzisiaj się mówi o tym, zbliża się okres Bożego Narodzenia czy Wielkiego Postu, no to jeden tam posiłek ograniczmy, albo no można już zjeść, prawda, jakiegoś indyka. Nie chodzi o indyka. Myślę, że Pan Bóg nie rozlicza nas z jedzenia indyka, tylko gubimy istotę czuwania na przyjście Pana. To jest bardzo ważne, że jak już się człowiek tak obije tym indykiem i tak się w fotelu, prawda, gdzieś rozsiądzie, to już nie chce mu się nawet czuwać, nie ma tego momentu przeżycia, oczekiwania, gdzieś Pan przechodzi obok nas.
Ja widzę,
nie
Pani
ma
Wiesławo,
radości.
Pani Wiesławo, pewną analogię w innym porównaniu, jeżeli Pani pozwoli. Często obserwuję młodych ludzi, którzy przygotowują się do związku małżeńskiego. Dziewczyny potrafią przechodzić drakońskie diety, aby być szczupłą, piękną. Panowie potrafią na siłowniach wiele kilogramów ciężarów przerzucić, żeby być wysportowanym, bo czekają na ten jeden dzień. Właśnie. I tutaj potrafią taką dyscyplinę sobie założyć. Na ten jeden dzień ślubu, by być pięknym dla osoby, która mnie pokochała i by być piękną dla też osoby, która mnie pokochała. Tyle energii jest w to. A jeżeli Pani wspomniała właśnie o uroczystościach, o świętach, do których przez posty, jałmużnę i modlitwę się przygotowujemy. Wtedy jakoś tak pamiętamy o zdóbkach w mieszkaniu, w domu, a zapominamy właśnie o tym, co jest istotne.
Ja chciałam jeszcze tutaj coś bardzo ważnego przeczytać. Coś, co może przyda się nam wszystkim i może wzbudzi jakąś refleksję w sercu. Jest to opis odwiedzin Kościoła Milczenia w Chinach. Autorzy opisują wizytę w męskim zgromadzeniu kontemplacyjnym, gdzie w warunkach ciągłego zagrożenia ze strony komunistycznych władz chińskich pod opieką 39-letniego biskupa 20 młodych ludzi przygotowuje się do wstąpienia do seminarium. Mnisi już o 4 godzinie rano klękają do modlitwy. W ciągu dnia przeznaczają na nią 9 godzin, ponieważ, jak wyjaśnia biskup, to w niej zakorzenia się każde powołanie, a więc i nasze powołanie. Drugą cechą charakterystyczną zgromadzenia jest pokuta. W ciągu dnia spożywają 2 posiłki. Stojąc zjadają miskę kleiku rano, a po południu około 16 to samo z dodatkiem warzyw. Nigdy nie jedzą mięsa, ryb i nabiału. 2 razy w tygodniu poszczą o chlebie i wodzie. Śpią po 8 do 10 na jednym wielkim łóżku z cegieł. Łóżka takie spotyka się często w domach chińskich wieśniaków. W pomieszczeniach, gdzie przybywają, nie ma ogrzewania, z wyjątkiem małego piecyka w kaplicy. W zimie rozmrażają lód, aby się umyć. Nasz poziom życia musi być niższy niż chrześcijan, którzy żyją poza tą klauzurą, mówi jeden z nowicjuszy. A inny dodaje, po pewnym czasie nie czujemy już braku jedzenia. A modlitwa tak bardzo zbliża nas do Boga. Ich schronienie w każdej chwili może być wykryte przez policję, ale oni się nie lękają. Mają twarze radosne, a liczba kandydatów wzrasta z roku na rok. Kleryk zapytany o strach przed prześladowaniem odpowiadał: Chrystus cierpiał, to może się przydarzyć także nam. Tak już jest i będzie.
Bardzo dziękuję za to świadectwo, również za przypomnienie nam tego świadectwa. Jest kolejne połączenie, kolejny telefon. Odbierzmy więc go. Halo?
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Wandę. Ale ja nie wiem, czy ja mogę trochę mówić, bo to trochę polityczne.
To znaczy, my dzisiaj, Pani Wando, akurat mówimy o poście, modlitwie i jałmużnie. Także jeżeli
ale
Pani
ja
już
wiem,
sama
ja
stwierdza...
Ale ja nie mogę się dodzwonić. Ja
ale
powiem,
jeżeli skoro proszę... Pani sama stwierdza, że jest Pani wypowiedź jest nie na temat, to może podziękujemy i poczekamy na kolejny telefon, a powiemy
a
o tym...
A jeszcze chciałam, tak, jeśli ponieważ... można, bo tutaj właśnie była poruszona kwestia... modlitwy za kogoś, prawda? Więc dane mi było w życiu doświadczyć, bo często mnie ktoś prosi o modlitwę, zarówno mnie jako osobę taką całkiem prywatną, a czasami jest tak, że właśnie w naszych ekipach tych wspólnoty Matki Bożej też modlimy się za kogoś, ale jest często taka sytuacja, może powiem o konkretnym przykładzie, kiedy dane mi było doświadczyć cudu uzdrowienia synka Haliny Łabonarskiej, Tomeczka, który za wstawiennictwem księdza Jerzego, którego rzeźbiłam w 96 roku, był uzdrowiony właśnie dzięki modlitwie. I ja miałam akurat to szczęście przekazać Halince, że jakby ksiądz Jerzy użył mnie jako narzędzia, żeby jej to powiedzieć, że syn będzie zdrowy, a sytuacja była beznadziejna. Wówczas miał Tomek 2 latka.
Myśmy o tym mogli przeczytać w świadectwie pani Haliny Łabonarskiej w naszym dzienniku.
Także było to mi dane tak naocznie. W tej chwili jest to młodzieniec piękny, wyrosły.
A my byliśmy takich świadkami tego.
Było dużo. No, bardzo byliśmy dużo ludzi świadkami. Był szturm do nieba, modlitewny.
Modlitwa wstawiennicza rodzin za rodziny, za osoby. To jest coś, co przynosi owoce. Kolejne połączenie. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryka z Łodzi. Ja chciałam bardzo podziękować za tą audycję, ponieważ dała mi dosyć dużo do myślenia, ponieważ niestety ja w domu tak nie mam, mimo moich chęci, ale mąż z córką są zupełnie odłączeni i potrafię złączyć, bo mąż wyjechał za granicę, więc trudno tą rodzinę scalić i po prostu sama staram się w tym wszystkim trwać i staram się pościć. Chociaż zły niestety ciągle czuwa jak gdyby i no muszę naprawdę dużo pracować, żeby to wszystko osiągnąć. I może nie to, że zazdroszczę, ale bardzo bym chciała, żeby moja rodzina właśnie też jak Państwa tutaj, jak mówią, była taka spalona, modląca. Razem chodząca do kościoła mówi modlitw. Bardzo mi się to podoba i chciałabym to kiedyś osiągnąć i myślę, że właśnie przez modlitwę i w tej chwili ten post i jałmużnę, no staram się tak jak mogę, ale jak no wszystko pokładam w Panu Bogu.
Pani Henryko.
Tak.
Bardzo dziękuję również za to świadectwo. Pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I szczęść Boże. Dziękujemy również i dziękujemy za ten telefon do pani Henryki.
Tak, bardzo.
Jeśli można jeszcze powrócić.
Pan Andrzej Kowalski.
Jest niebezpieczeństwo, że z tego, co tutaj mówimy, to akurat przebija ten chleb i woda. Natomiast wyszliśmy od tego, co powiedział Pan Jezus. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. A jakie Bóg mówi słowa do nas? Przede wszystkim są to słowa 10 przykazań, a potem 8 błogosławieństw. A Ojciec Święty na wybrzeżu powiedział piękną, wyraził piękną myśl o Westerplatte, że każdy z nas ma jakieś Westerplatte i nie może odpuścić i po prostu nie może się poddać. Bo jeżeli to zrobi, to źle przeżyje swoje życie. I teraz to Westerplatte, to tak jak pani tutaj wspomniała, z jednej strony to jest przemożny atak na małą placówkę, duża ilość wojska, przytłaczająca i to jest szatan. To jest ten zły duch, i który w życiu nie odpuści, a w szczególności, jeżeli człowiek zacznie coś robić sensownego i się starać. Z drugiej strony jest determinacja człowieka. W szczególności chciałem tu się zwrócić do ludzi młodych i powiedzieć, że my mamy pełną świadomość i żałujemy, że ta świadomość jest taka liczebnie niewielka, że generalnie w Kościele jest mała świadomość tego, że młodzież potrzebuje wysiłku, że młodzież jest zdeterminowana na wysiłek, że młodzież chce wymagać od siebie, że grzechem wręcz jest zamazywanie tego i stwarzanie udogodnień różnych dla młodzieży. Młodzież chce się modlić, młodzież chce pościć, młodzież chce survivalu, młodzież chce ideałów.
Pokonywania siebie.
Pokonywania siebie. I właśnie ten post to jest tylko ten kluczyk taki. Taki uniwersalny kluczyk, od którego można zacząć.
Właśnie, skoro w życiu świeckim, może tak powiedzmy, poszukuje różnych ekstremalnych przeżyć i doświadczeń, o których pan wspomniał, uprawiając różne sporty, tak samo i w tej sferze życia duchowego, właśnie w sferze duchowej naszego życia, też potrzebujemy takich doświadczeń, które nas krzepią, podtrzymują, ale wymagają od nas wysiłku. Takim wysiłkiem też jest Wielka Nowenna Ekspiacyjna przed beatyfikacją sługi Bożego Jana Pawła II, pani Wiesławo. Członkowie duchowej adopcji i skupieni przy Jasnej Górze, między innymi pani też taką nowennę podejmują. Czym ona jest? Jakie ma cechy? Jaki ma cel?
Więc celem tej nowenny jest przede wszystkim dziękczynienie Bogu za dzieło zbawienia, bo my już ją podejmujemy od 15, a więc cały od tego piątku, 15 kwietnia, więc cały wielki tydzień będziemy się modlić, ale włączają się po nas kolejne grupy, które się będą modlić i właściwie będziemy tą modlitwę kontynuować przez cały rok w rodzinach. To jest pierwsza rzecz. Ma na celu dziękczynienie Bogu za to, że nas odkupił. Również zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu i ekspiacja za grzechy. Za grzechy nasze, za grzechy w rodzinach, za grzechy innych, za te grzechy, które najbardziej ranią Boże serce. Także duchowa pomoc tym osobom, które cierpią. Teraz tyle niesamowitego cierpienia, trzęsienie ziemi w Japonii, tsunami, Libia, Egipt, Sudan. Cały czas ludzie cierpią. My możemy im pomóc
przerwę
duchowo.
Wejdę w słowo. To wszystko dzieje się przed beatyfikacją Ojca Świętego.
Tak, to wszystko dzieje się przed beatyfikacją Ojca Świętego, który mówił, że każdy człowiek potrzebuje nadziei. Każdy z nas potrzebuje nadziei i to jest zawarte w Pawłowym powiedzeniu, tak powiedział Ojciec Święty, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży.
Sługa
i siłą
Boże,
nadziei
Jerzy,
jest właśnie to dobro.
Błogosławiony już.
Tak. Ojciec Jan Paweł, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale to ja mówię Pawłowe, bo to z Pawła wyszło.
Oczywiście.
Zamiast zacytowałam
byli,
słowa Ojca
Tak, to byli ci wielcy synowie, którzy przypominali
tak,
nam
przypominali o tym. I więc my niesiemy tą pomoc duchową, żeby Pan Bóg dał tym ludziom moc z wysoka, moc w ich cierpieniu, łaskę pocieszenia dla wszystkich poszkodowanych. I przede wszystkim chcemy również dowartościować te środki ubogie w Kościele, takie jak modlitwa, post, jałmużna.
Jakie nowenna. Są warunki tej nowenny?
Nowenny. Więc przystępujemy do nowenny od 15, aczkolwiek tak jak tutaj zaznaczam, można od każdego dnia, tylko my łączymy się ze sobą na całym świecie, począwszy od 15. I nasi animatorzy, a nie tylko nasi animatorzy, bo włączyli się teraz do tego ludzie z parafii różnych w parafii świata, zamawiają msze święte w konkretnych intencjach. Nie jest warunkiem zamówienie mszy świętej w konkretnej intencji, ale wzbudzenie według intencji, które możecie Państwo otrzymać od nas. Ja na koniec podam, gdzie można otrzymać adresy. Wzbudzenie takiej intencji rano podczas pacierza porannego to jest intencja na każdy dzień inna. Tak na przykład w piątek modlimy się, zaczynamy od siebie. Ekspiacja za nasze grzechy, wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Bożemu za grzechy i modlimy się za osoby cierpiące, o moc Ducha Świętego dla nich. Osoby cierpiące fizycznie, duchowo, psychicznie, cierpiące biedę materialną, czy mają jakieś krzywdy moralne, nie mogą przebaczyć. Modlimy się za te osoby. Dzień drugi, czyli sobota, to jest modlitwa wołanie do Bożego Miłosierdzia o ocalenie świata, o oddalenie kataklizmów, wojen, głodu, ognia, wszelkich żywiołów, ale także zagrożenia nuklearnego. My mało wiemy o tym, że to zagrożenie nam grozi. Ja obejrzałam audycję telewizyjną, że gdyby był jeden stopień więcej, jeśli chodzi o trzęsienie ziemi, nasza kula ziemska mogłaby po prostu rozpaść się i już by nas nie było. Musimy prosić o to Boga, by ocalił świat i łaskę pocieszenia dla tych wszystkich, którzy teraz cierpią, bo są poszkodowani czy stracili najbliższych. Trzeci dzień, niedziela, dzień bardzo ważny. Modlimy się o Chrystusowy pokój dla świata w intencji też naszej ojczyzny, o odnowę moralną naszego narodu, o jedność, o to, żeby Pan Bóg nas wszystkich scalił i o to, żeby kraje Europy i świata budowały swoją tożsamość w oparciu o prawdę ewangeliczną. Jest dzień poświęcony rodzinom, które również cierpią, bo się rozpadają, bo przychodzą kryzysy małżeńskie. Cierpią rodzice z powodu dzieci, dzieci z powodu rodziców. Tak już jest. Chcemy wypraszać im łaskę. Łaskę i moc. Jest dzień również za młodzież. O to, żeby właśnie młodzi ludzie o ducha mądrości i wiary dla młodzieży wychowawców, by nie ulegali przewrotnym ideologiom głoszonym w imię rzekomego szczęścia, postępu, dobra i sprawiedliwości. Chodzi tutaj nam również o propagowanie rewolucji genderowej, na którą nie mamy czasu, żeby ją
omówić. Ale o której wiele mówimy też na naszej
antenie. Tak, ale tu jest bardzo dużo na ten temat mówione. Wielki Czwartek, modlitwa dziękczynna za Eucharystię. Modlimy się za Kościół Święty, biskupów, kapłanów, Ojca Świętego Benedykta XVI i za wszystkich, którzy głoszą Ewangelię, za misjonarzy pracujących na misjach, osoby konsekrowane, świeckie. I również modlimy się o to, by Bóg przebaczył wszelkie nasze zaniedbania, znieważania, a także profanacje Najświętszej Eucharystii, jakie się dzieją na świecie. Wielki Piątek to dzień modlitw za tych, którzy zabijają życie, a więc eutanazja, aborcja, również przede wszystkim też eksperymenty na płodach medycznych, na płodach małych dzieciach, handel dziećmi celem pozyskania organów, klonowanie in vitro. Przepraszamy Boga za te straszne grzechy. To jest grzech, który niestety konsekwencjami sięga pokoleń. I modlimy się również za osoby w jakiś sposób cierpiące z powodu dotknięcia czy zniewolenia, opresji, obsesji, opętania przez złego ducha. O te intencje prosili nas egzorcyści, między innymi ojciec egzorcysta z Kijowa. I w sobota modlimy się za zmarłych o łaskę ujrzenia Pana Boga twarzą w twarz, ale nie tylko za zmarłych, za dusze w czystu cierpiące, za wszystkich, którzy są naznaczeni znamieniem śmierci, którzy żyją w stanie grzechu śmiertelnego, którym zagraża utrata życia wiecznego. Więc tutaj będą i wrogowie Kościoła, i bardzo wiele osób pogubionych, i ci, którzy nie wierzą, żeby Bóg dotknął ich swoją miłością. I kończymy tę naszą wielką nowennę w dzień zmartwychwstania Pańskiego, uczestnicząc, dziękując Bogu za dzieło zbawienia. Każdego dnia odprawiane są msze święte na całym świecie w tych intencjach. Jeżeli ktoś może zamówić w swojej parafii, tak jak to się stało praktyką tutaj w Polsce, to oczywiście włączane są całe parafie. I to miała być nowenna, jakby nasze przygotowanie również do beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Natomiast stała się ta nowenna jakimś zamyśle Bożym czymś więcej. Mianowicie nie tylko w krajach tutaj Europy się rozprzestrzenia. Na przykład w Hamburgu w 9 kościołach będą msze święte. Również w innych miejscowościach. We Francji, w Anglii, w 4 kościołach w Czechach, na Ukrainie, w Kijowie, na Białorusi w wielu miejscowościach. Ta nowenna dotarła również do Stanów Zjednoczonych. Na przykład Sacramento będzie kapłan w 3 diecezjach odprawiał mszę świętą. Przychodzą kolejne zgłoszenia z poszczególnych parafii. Dotarła do Sydney, stamtąd na Filipiny. Kapłan pracujący w diecezji Sacramento przesłał tekst nowenny do Japonii i w Tokio i w Nagasaki będzie również ekspiacja. Będą się modlić. Została już przetłumaczona na język japoński, na język węgierski, na język angielski i rozsyłana zatacza coraz szersze kręgi. Najbardziej zdumiewające było to, że już w drugim dniu tej nowenny zgłosiły się tak odległe parafie, jak na przykład parafia na Kamczatce świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Tam ksiądz dalej jakby o tym powiedział. Dołączył do nas Magadan, wyspa Magadan, Sahalin, następnie na Kołymie, zdaje się, tak, jest kaplica polskich męczenników. I oni wszyscy będą się modlić. Mało tego. Ta nowenna była w zamyśle takim, że my ją podejmujemy rodzinami przez cały rok. I tak się jakoś składa, przedziwnie, że nawet o tym nie mówiąc, bo ona się jeszcze nie zaczęła, to się już dzieje. Bo jakby wyprzedzając nas, już parafia Bogu Rodzicy w Warszawie modli się od soboty tą nowenną. Codziennie są msze święte, są rekolekcje, więc uczestniczą w tej nowennie ludzie. Ale od 15 wszyscy my na świecie, ci, którzy się zgłosili, łączymy się w jednym wielkim SOS do Boga, podejmując posty, modlitwy, wyrzeczenia i praktyki ascetyczne. Może nie każdy może pościć o chlebie i wodzie, ale jest coś takiego jak post języka, można zachować milczenie, choćby dzień czy dwa bez komputera, bez telewizji, to możemy podjąć, czy odmówić sobie czegoś, co lubimy. I ponieważ teraz jest okres Wielkiego Postu, więc zachęcamy do modlitwy codziennie, adorujemy krzyż. Krzyż naszego Pani
przywiozła
Pana.
Przywiozła ze sobą
tak,
krzyż.
Przywiozłam krzyż. My mamy taki w domu piękny krzyż Jana Pawła II. Chociażby kilka minut spojrzeć na krzyż, podziękować Panu Bogu, ucałować ten krzyż, do piersi przytulić. Ale przecież można to zrobić idąc ulicą, gdzie jeszcze krzyże się ostały, bo nie wszędzie już są. Popatrzeć na krzyż i powiedzieć: Jezu, ja Ci dziękuję. Dziękuję Ci, że otworzyłeś mi bramy nieba, że umierałeś za mnie, że patrzysz na mnie z wysokości krzyża i kochasz mnie takim, jakim jestem. Możemy skorzystać z tego dzieła miłosierdzia, bo Bóg chce nam to dać. I możecie także wziąć sobie oblicze Pana Jezusa i chociażby przy modlitwie wieczornej to oblicze, które lubicie kontemplować, patrzeć na Jezusa, dziękować Bogu, dziękować i modlić się. To jest to, co możemy zrobić codziennie.
Jest chociażby Wielki Post obrazek. Też jest to szczególny czas nabożeństw, charakterystycznych nabożeństw do Wielkiego Postu.
Właśnie.
Droga krzyżowa,
gorzkie żale, koronka do miłosierdzia Bożego, koronka do krwi czy ran Chrystusa, rozważanie męki pańskiej, przecież to jest ten czas Wielkiego Postu, czyli czytanie Pisma Świętego, do czego serdecznie zachęcamy, czyli takie zatrzymanie się w biegu, żeby troszeczkę więcej było modlitwy. I naprawdę nie chodzi o wielość modlitw, chodzi o zatrzymanie się, chodzi o to, żeby włączyć się w te intencje, żeby przynieść ludziom również to dobro.
Czyli post wielki post to też jest i ta nowenna, to jest też kolejna szansa do realizacji tego, co mówił nam Jan Paweł II. Bardziej być niż mieć. Zatrzymaj się, człowieku XXI wieku. Nie lękajcie się otworzyć bram Chrystusowi. Wiem, że...
Ja tylko może podam, żeby nie uleciało do mojej uwadze. Wszystkich zainteresowanych nowenną możecie otrzymać intencje nowennowe. Otrzymać oczywiście nagranie, stąd prawda, naszej audycji. Możecie także otrzymać, będą na stronie zapewne
Radia Maryja.
I mailem pisząc do mnie, bardzo prosty mail. Nowenna9@wp.pl nowenna9@wp.pl. W Centralnym Ośrodku na Jasnej Górze również można ją otrzymać pocztą mailową, ewentualnie zadzwonić pod numer 34 3777 427. Tak.
Telefon na Jasną Górę. Pani Teresa Pastuszka-Kowalska jest również nie tylko autorką pomnika błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, ale również jest pani autorem wraz z mężem Drogi Krzyżowej.
Tak. Ostatnio udało nam się zamknąć kaplicę, którą projektować, zamknąć w sensie już pełni jakby funkcjonowania, tą, którą projektował mój mąż w Szkole Świętego Franciszka w Warszawie. I ta Droga Krzyżowa jest jakby w jedności z całym założeniem takim franciszkańskim, takim dosyć surowym wyrazem, bo pokazana jest jakby w drewnie, bez jakichś dodatkowych upiększeń, tylko nimby, czyli aureole są złote. I jest to taki bardzo bezpośredni przekaz do dzieci, bo to jest szkoła podstawowa, żeby było to dla nich czytelne i jakby możliwe do kontemplacji na ich poziomie. Także
ja
trudne
mam tylko
zadanie.
Jedno pytanie, ponieważ wspomniała Pani o słudze, o księdzu Jerzym, błogosławionym Jerzym Popiełuszce, o pewnej zażyłości tworząc ten pomnik, w którą weszła Pani, przygotowując ten pomnik. Czym dla artysty jest takie wezwanie jak Droga Krzyżowa?
Droga Krzyżowa, do tej Drogi Krzyżowej podchodziliśmy bardzo długo. Pierwotnie ja w ogóle nie miałam śmiałości od razu jakby wchodzić w ten temat, dlatego że Droga Krzyżowa stanowi takie wyzwanie szczególne, kiedy trzeba zmierzyć się z całym tym przeżyciem, które było dane właśnie Panu Jezusowi przejść przecierpieć za nas. Mimo tego, że byłam w Ziemi Świętej, nawet byliśmy we trójkę razem w 2000 roku, mimo tego, że tak często o tym czytałam i wydawało mi się, że tak dużo wiem, to w momencie, kiedy realizowaliśmy tą drogę krzyżową, to przeżycie przyszło na nowo w zupełnie innym wymiarze. To było takie dialogowanie i takie przeżywanie zupełnie w innym sensie, takim troszeczkę mistycznym, bardzo trudnym. No nie mogę powiedzieć, że tak dosłownie na kolanach taki temat rzeźbiłam, ale jest to forma takiej postawy wewnętrznej. Trzeba z wielką pokorą do tego podejść.
Trzeba pokory. Post, jałmużna i modlitwa to są nie tylko drogi, ścieżki Wielkiego Postu, ale to są drogi, ścieżki naszego życia. Mówiliśmy dzisiaj o modlitwie, poście i jałmużnie, o tych drogach, które potrafią scalić i ocalić rodzinę, jak i małżeństwa, i są tą odpowiedzią na to wielkie wołanie rodzin współczesnego świata, aby je ocalić. Ale też mówiliśmy o wielkiej nowennie ekspiacyjnej z Janem Pawłem II. Nowennę rozpoczynamy już od 15 kwietnia. Cele tej nowenny oraz program już wkrótce na internetowej stronie Radia Maryja pod adresem www.radiomaria.pl. O tych rzeczach rozmawialiśmy dzisiaj z naszymi gośćmi w programie, a byli nimi pani Wiesława Kowalska, pedagog, animatorka Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji na Jasnej Górze, oraz pani Teresa Pastuszka-Kowalska, artysta rzeźbiarz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, i pan Andrzej Kowalski, ojciec rodziny, informatyk oraz mąż pani Wiesławy.
Tak jest.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo i szczęść Boże, i zapraszamy. Boże. Zapraszamy do nowenny.
I do modlitwy oraz do postu i jałmużny. Nie lękajcie się i nie bójcie się.
Wypłyń na głębie, mówił Ojciec Święty.
Wypłyń na głębie.
Otwórz drzwi.
Dziękuję. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.